Drodzy bracia i siostry, allelon. Temat. Tak brzmi. Allelon. Czy słyszeliście takie słowo?
Nie znam.
To usłyszę jeszcze nie raz. Ale zaczynamy od prasówki, jeśli się zgodzicie też na to, żeby przeczytać znowu trochę. Mam artykuł z dziennika Gazeta Prawna. Tytuł: Katastrofa samotności. Wpędza nas w choroby, niszczy psychikę i rozwala demokrację. I czytam. Przynależność do tradycyjnych organizacji i wspólnot przestaje być dla nas sposobem odnajdywania poczucia własnej tożsamości. Starsze pokolenia określały ją poprzez swoją rodzinę, kościół, sąsiedztwo, pracę, przynależność do jakiejś partii, organizacji społecznej, związku zawodowego albo klubu. Minione 25 lat to na Zachodzie okres upadku organizacji społecznych i wolontariatu, pustoszenia kościołów, wydłużania się czasu pracy i dojazdów, powiększania rzeszy samotnych rodziców i singli. Pozbawieni wzajemnej pomocy i ochrony jesteśmy bardziej skłonni do koncentrowania się na własnych interesach i dobrobycie, przez to stajemy się bardziej skoncentrowani na sobie. Zaznaczał zmarły przed kilkoma tygodniami John Cacioppo, komentując wyniki badań z 2017 roku, w których dowiódł istnienia tak zwanej pozytywnej pętli sprzężenia zwrotnego między samotnością a egocentryzmem. W uproszczeniu jej działanie polega na tym, że odczuwając samotność, bardziej skupiasz się na sobie, co z kolei twoją samotność pogłębia. Samotność wpływa na naszą biologię już na poziomie komórkowym. Więc nawet najlepszy trener motywacyjny i pozytywne myślenie niewiele pomogą, gdy wokół ciebie dzieje pustka. Zaraza samotności niszczy nie tylko związki i emocje. Demoluje nas także fizycznie. Po analizie wniosków z ponad 70 badań naukowych Julian Holt-Lanstadt doszła do wniosku, że samotność zwiększa śmiertelność w takim samym stopniu jak otyłość czy wypalanie 15 papierosów dziennie. Prawdopodobieństwo, że będąc samotnym dostaniesz ataku serca, rośnie o 29%, a zagrożenie udarem o 32%. To już wniosek Nicole Valtorti z Uniwersytetu Newcastle. Na tym jednak nie koniec. Denise Aydinonat, doktorantka z Wiednia, badając w 2014 roku papugi szare, ustaliła, że samotność wpływa także na DNA. U ptaków, które trzymano w odosobnieniu, telomery, czyli fragmenty chromosomu zabezpieczającego przed uszkodzeniem podczas kopiowania komórki, były krótsze niż u tych trzymanych w grupie. Skracanie się telomerów jest przyczyną starzenia się każdego organizmu. Wniosek? Samotność skraca życie. Prawidło to odnosi się także do ludzi. I jak prasówka, to jeszcze jeden, chociaż tekst mi się przydał. Portal Na Temat, natemat.pl. I wywiad o samotności z psycholog Agnieszką Kulewską. Tytuł: Nie depresja, nie nowotwór. Osamotnienie to najpoważniejsza choroba XXI wieku. I tam pisze między innymi: do źródeł samotności należy zaliczyć współczesne tempo życia, anonimowość, postęp technologiczny, zjawisko globalizacji, transformację ustrojową w wielu krajach, bezrobocie oraz inne przeobrażenia gospodarcze, które przyczyniły się do migracji i emigracji zarobkowej wielu ludzi. Czynniki te wpływają na rozluźnienie więzi międzyludzkich, przyjmujących coraz częściej formę bezosobową, instrumentalną. Życzliwość i empatia zanikają. I te czynniki odnoszą się do wszystkich. Młodzi osamotnieni nie realizują swoich pasji, zainteresowań, zapominają o ważnych dla nich wartościach. Kontakt z innym człowiekiem rekompensują w sieci, na czatach, portalach randkowych, których okienka szybko można zamknąć, jeśli coś nam nie pasuje. Młodzi ludzie mają setki znajomych, rozmawiają, pokazują, gdzie byli i co jedli. Jednak robią to głównie w świecie wirtualnym. W rzeczywistości nie mają zaufanej osoby. I jak wrażenia z tej prasówki? Ale trochę jest tu prawdy, czy nie?
Dużo.
Tak. Chociaż żyjemy w takim świecie bardzo połączonym z drugiej strony, bo mówimy o tej globalnej wiosce. Tak naprawdę moglibyśmy tutaj sobie wyświetlić jakiegoś brata, który byłby w Ameryce, Afryce, Azji i mógłby nam wiele poopowiadać pewnie. Ale mimo tej globalnej wioski, tego, że jesteśmy taką jakby tacy spojeni, że możemy się bardzo szybko kontaktować, to żyjemy w może najbardziej samotnych czasach. I wielu pisarzy też ten problem podejmowało. Gdy jest samotność, a wokół mamy dużo ludzi. Albert Camus napisał: jedyne lekarstwo dla znużonych życiem w gromadzie to życie w wielkim mieście. To jedyna pustynia, jaka jest dziś dostępna. Znacznie wcześniej, XIX wiek, Józef Ignacy Kraszewski: łatwiej jest znieść osamotnienie zupełne niż samotność wśród tłumu. I jeszcze mały książę Exupéry pisze: wśród ludzi jest się także samotnym. No i my dzisiaj tutaj się spotkaliśmy jako uczniowie Jezusa i tak jesteśmy razem i myślę, że nie chcielibyśmy, żeby to było o nas. Żebyśmy siebie tu widzieli. I pytanie, czy możemy coś zrobić z tym, żeby w takich samotnych czasach nie poddawać się temu, żeby no może więcej, ale to już jeśli odważymy się w ogóle myśleć o tym, czy możemy mieć relacje żywe, mocne, takie prawdziwe. I biblijna odpowiedź to jest właśnie słowo allelon. Więc greckie allelon według słowników znaczy społecznie, nawzajem, jeden drugiemu i jedni drugich. I ciekawostka taka właśnie konkordacyjna. To słowo występuje w Nowym Testamencie 100 razy. Ni mniej, ni więcej 100 razy. Jeszcze ciekawsze dla nas, że tak 60 tych wszystkich wystąpień to są różne zachęty, różne porady, które mówią jakby o jednym, że mamy żyć razem i jak mamy żyć razem, jak mamy się wspierać, jak to ma wyglądać, żebyśmy mogli do Królestwa zmierzać i być posileni w ten sposób. Także zaczynamy od tych pozytywnych rad, bo pozytywne to takie, które powiedzą, co mamy jedni drugim allelon robić. A potem będą negatywne jeszcze, ale chyba tych negatywnych nie zdążymy. Więc pierwsza myśl, kochajcie jedni drugich. To najczęściej się pojawia, 12 razy w Nowym Testamencie. Wprost mamy taką naukę, że kochajcie albo miłujcie jedni drugich, kochajcie, miłujcie się allelon, nawzajem społecznie. I pierwszy odczytajmy Ewangelia Jana, rozdział 13, wersety 34 i 35. Jana 13, 34 i 35. Słowa naszego Pana. Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali. Jakom ja was umiłował, abyście się i wy społecznie, allelon, miłowali. Stąd poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni wobec drugich. I znów allelon, miłość, allelon, społeczną, jedni drugich. To samo apostoł Paweł mówi. Do tego samego nas zachęca. 1 Tesaloniczan 4, 9. Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, albowiem was Bóg was samych naucza, abyście się wzajemnie, allelon, miłowali. I pytanie, w jaki sposób nas Bóg tego naucza? Może ktoś chciałby odpowiedzieć, bo apostoł Paweł mówi, nie ma sensu wam o tym pisać, bo wy to wiecie, bo sam Bóg was poucza, żebyście się miłowali wzajemnie. W jaki sposób Bóg nas poucza tego? No ja nie wiem, czekam na was.
No, my czekamy na brata Mówcę.
Więc... nie? No więc tak, w jaki sposób Bóg to może robić? No robi to poprzez bardzo prosty sposób, bo On pierwszy nas umiłował. I dał nam przykład w ten sposób, że mamy się miłować. Druga sprawa, że dał nam swojego Syna na odkupienie, na najlepszy przykład tej miłości. Jezus był najbardziej miłującym człowiekiem, jaki kiedykolwiek chodził po tej ziemi. Też apostoł Piotr szczególną rolę miłości podkreśla. On tak jeszcze dodaje jedną tutaj myśl. 1 Piotra 4,8. Nade wszystko miejcie uprzejmą miłość jedni ku drugim. Allelon. Albowiem miłość zakryje mnóstwo grzechów. No, czy można realizować miłość bez bycia jedni z drugimi? I czy w ogóle, czym w ogóle jest ta miłość w działaniu? Bo też już mówiłem, też wiele o niej mówimy, ale jak ona się wyraża tak naprawdę? I na razie jest dużo pytań, ale może nam pomoże to takie słownikowe rozważenie tego słowa allelon. Może w tych innych myślach biblijnych coś też o miłości się dowiemy. I tak do rady drugiej dochodzę. Szanujcie jedni drugich. List do Rzymian 12:10. W okazywaniu szacunku jedni drugich wyprzedzajcie. Jak można to rozumieć? Wyprzedzanie w szacunku jedni drugich. Czy się mamy niżej kłaniać się jakoś przy przywitaniu? Czy mocniej rękę ściskać? Czy może mamy komuś oddawać zboże przed jakimś starszym jakąś szczególną cześć? No ja nic w Biblii o tym nie przeczytałem. Więc może, żeby zrozumieć, na czym by ten szacunek miał polegać, pomoże przykład. To jest opowieść o pewnym człowieku, którego przyjaciel był wybitnym muzykiem, pianistą. I co ten człowiek o tym przyjacielu mówi? To, co podziwiam w tym człowieku najbardziej, to jego pragnienie, aby ci, którym akompaniuje, wypadli i brzmieli jak najlepiej. Obserwowałem go w takich sytuacjach i jestem zachwycony. Bez przerwy kontroluje głośność swej gry, tak by nie zagłuszyć wokalisty. Biegniki i tremola, które wypływają spod jego palców, tylko podkreślają cudzy występ. Gdy zachodzi potrzeba, potrafi nawet zatuszować czyjeś błędy. Co najważniejsze, największą satysfakcję sprawia mu to, gdy osoba, której akompaniował, została przez słuchaczy nagrodzona pochwałami za dobre wykonania. No, bracia i siostry, to nie jest tylko dla muzyków. Jeżeli muzycy tu słuchają, to na pewno i muzyce to jest bardzo ważne. Ale jak my to do siebie możemy dopasować? No, możemy się zapytać, czy ja się staram, żeby inni współwierni też brzmieli jak najlepiej, tak duchowo. Czy się potrafimy cieszyć, że ktoś odnosi sukces jakiś, że jest doceniany? No, jeśli tak odczuwamy jedni wobec drugich, allelon, to znaczy, że dobra atmosfera panuje w zborze, bo to jest atmosfera szacunku wzajemnego i że w takiej atmosferze możemy faktycznie duchowo się rozwijać, rosnąć. Był bardzo skromny człowiek, chociaż bardzo uczony w XIX wieku. John Cairns się nazywał. Chyba źle wymawiam jego nazwisko, ale może to jest mniej ważne. Pastor i uczony prezbiteriański. Było takie wydarzenie, właśnie coś ala takie konwencja, spotkanie, gdzie wszyscy ci mówcy mieli zasiąść za stołem prezydialnym. Tak, mieli stół po prostu i byli już przygotowani do wystąpień. I kiedy szedł ten pastor, to cała sala zaczęła bić brawo i wszyscy wstawali i bili brawo. Cieszyli się, że on tutaj przyjechał do nich. A ten człowiek po prostu był zdezorientowany i cofnął się i przepuścił następnego, który też tam szedł w tym kierunku i też zaczął bić brawo. Nie spodziewał się, że może być dla niego taki szacunek. Więc taka skromność na pewno pomaga i na pewno pomaga też zwrócenie uwagi, że są inni. On od razu widział, że aha, czyli może jest ktoś inny, kogo tutaj należy uszanować. A niestety takie skupienie na samym sobie oddala nas od nauki Jezusa, bo tak jak czytaliśmy, teraz główną chorobą, która towarzyszy samotności, to jest egocentryzm. Egocentryzm, egoizm. Ale mówię teraz, a czy to tylko nasze czasy takie są, takie złe i niedobre? Co się działo, jak sobie przypomnimy wieczernik, nasz Pan, który bierze prześcieradło, bierze miskę, zabiera się za mycie nóg uczniów, to co się wcześniej działo? O czym oni myśleli? O czym oni, ci uczniowie, ze sobą rozmawiali. No z Biblii wiemy, że krótko przed tym to się spierali, który z nich jest najważniejszy. Który z nich, jaki urząd będzie pełnił, jak już Jezus na tym tronie zasiądzie. Który po jakim miejscu, w jakim miejscu będzie siedział. No, czyli nie tyle siedział, co będą tam robić, jaki będzie ich rola. I zobaczmy ten fragment Ewangelia Jana, 13 rozdział, od wersetu 12 do 15. Więc przenosimy się do tego wieczernika. A kiedy Jezus umył im nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole i rzekł do nich: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Co niektóre społeczności chrześcijańskie zrozumiały z tego, co Pan uczynił? No, w niektórych kościołach jest taki rytuał, że przy wieczerzy pańskiej, przy pamiątce, obchodzonej też częściej, ale przy tej wieczerzy, mają rytuał obmywania sobie nóg nawzajem. Jeśli widzieliście też kiedyś, to w okresie świąt wielkanocnych papież ma taki specjalny obrząd, gdzie w blasku fleszy wśród wielu fotoreporterów myje nogi bezdomnym. Tylko bezdomni już mieli te nogi wcześniej umyte i są przygotowani na ten obrząd. A sama było bardzo ciekawe zdjęcie zrobione przez fotoreportera, który nie dołączył do tych 50 przy papieżu, ale stanął dalej. Zupełnie inaczej ta scena już wyglądała, jak się widziało papieża, który myje nogi faktycznie pośród blasku fleszy. Czy tego Jezus uczył? Czy takich rytuałów chciał nam takie rytuały pokazać? Myślę, że raczej chciał nam dać jakiś przykład tak na co dzień, jak mamy żyć tutaj i tu, gdzie jesteśmy, tu i teraz. Mateusza, 23 rozdział, wersety 11 i 12. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Trzecia rada. Służcie jedni drugim. Bo szacunek wiąże się ze służbą. Też dość często mówimy o wolności Chrystusowej. No, bardzo pragniemy wolności Chrystusowej, nie chcemy być zniewoleni, ale to nie jest wolność od służby Bogu, ani od służby jedni drugim, ani od służby ludziom wokół, światu. Galatów, list do Galatów 5:13, apostoł Paweł: wy ku wolności powołani jesteście, bracia. Tylko pod zasłoną tej wolności ciału nie pobłażajcie, ale z miłości służcie jedni drugim. Służcie sobie allelon. Czasami bracia i siostry mówią, że nie wiedzą, jak mają służyć. I czasami narzekamy, że nasza służba jest taka jakaś ograniczona, nie taka jak chcemy, ale to w ogóle nie jest ważne w tym wszystkim. No bo nie ma znaczenia, jaką mamy służbę, tylko czy mamy ducha służby. Nie ma znaczenia tak naprawdę, która służba nam w udziale przypadnie, bo ten, kto ma ducha służby, to będzie miał i możliwości do realizacji tej służby. Będzie miał okazję. Bo wierzymy, że Bóg jest i On widzi te nasze pragnienia. Jeśli my jesteśmy wytrwali w takim pragnieniu czynienia dobra, to Bóg zapewni nam możliwości, żeby to realizować. I może zbyt często czekamy na takie okazje, że będzie jakaś wielka szansa coś zrobić ważnego. Jakaś wielka ewangelizacja, wielki czyn. Uratujemy kogoś czy coś. A nie widzimy czasem tego, co jest małe i przyziemne. I mówię, nie widzimy, a powinienem powiedzieć, nie widzę. Mam taki problem też i z tym, że czasem są małe służby, które można by wykonać. To nie chodzi o jakieś służby zborowe, tam ewangelizacyjne. To czasem jest dom, czasem to jest jakaś praca. I czy tak naprawdę to tak wychodzi? Ja przytoczę jedną historię znowu. pewnego brata, którego może niektórzy z was znali. To ciekawe jest dla mnie, czy ktoś może znał, to nawet jakby mógł ktoś powiedzieć, to będzie mi miło. A ja go znałem tylko z wykładów innego brata, Jana Łagowskiego. I żeby nie przekręcić tej historii, to ja chciałbym wykłady tego brata przeczytać. W Łosińcu żył taki brat Jan Kudyba. Czy ktoś tego brata pamięta jeszcze?
To nasze strony.
Który w czasie, gdy nie było trudności, był skromnym, cichutkim bratem. Gdy inni byli czasami bardzo bohaterskimi w swoim obiecywaniu, co oni to zrobią, gdyby te warunki nastąpiły? On był cichutkim i skromnym. Gdy przyszła okupacja, gdy przyszły bardzo trudne warunki bytowe, niebezpieczeństwo na każdym kroku, pojawiła się tam rodzina uciekinierów z Łodzi, jak się później okazało, komunistów. Składała się z rodziców i małego chłopca. Nie mieli gdzie się podziać, nie mieli nic. I akurat na swojej drodze ku ich szczęściu spotkali brata Kudybę. Brat Kudyba przygarnął ich do siebie, pomimo że nie było gdzie. Był to niewielki domek z dwoma małymi pokojami i kuchnią, a sama rodzina składała się z 6 osób. Przygarnął ich do siebie, a oni potrzebowali wszystkiego. Pościeli, jedzenia. Nie mieli nic. A tu też były trudne warunki. Każdy inny powiedziałby, no ja nie mogę, no bo jak? Dzięki temu, że przygarnął ich do siebie, oni zaczęli, bo nie mieli wyjścia, zaczęli chodzić na zebrania. A potem po wielu perypetiach życiowych stali się naszymi braćmi w Chrystusie. Mało tego, gdy przygarnął tę rodzinę, we wsi była rodzina żydowska, która miała niewielki dom, sklepik. Niemcy wpadli, złapali tę rodzinę, wyprowadzili do pobliskiego lasu i zamordowali. Ale dwóch chłopców z tej rodziny bawiło się poza domem. Dwóch chłopców żydowskich zostało. Ocaleli. Gdy się jednak dowiedzieli, że Niemcy zamordowali ich rodziców, ich siostry, w panicznym strachu, przerażeni, zapłakani, uciekli do lasu. Brat Kudyba poszedł wieczorem, odszukał ich w tym lesie, a że do domu już ich nie mógł przyprowadzić, no bo gdzie? Razem z innym braterstwem przechowywali tych dwóch chłopców przez całą okupację. Znowu trzeba im było wszystko dać i jeszcze ukrywać. Gdy Niemcy zabrali naszego ojca, to opowiada brat Łagowski, mama szukała możliwości, żeby mu dostarczyć jakiegoś chleba, jeździła do Zamościa, do obozu. Zostawaliśmy sami, a brat Kudyba był i wieczorem, i rano. Dziś myślę, jak znajdował tyle sił, bo miał przecież swoje obowiązki, swoje gospodarstwo, jak znajdował tyle sił, żeby w tych trudnych warunkach tyle służby wyświadczyć innym. Trudno nawet coś komentować, bo to w takiej historii. Myślę, że brat Kudyba, nie znałem go osobiście, że patrzył na Jezusa, że patrzył na największy wzór służby i że on po prostu nie mógł inaczej. Że jak widział ludzi, którzy potrzebują pomocy, to starał się jej udzielić. Czwarta rada. Przyjmujcie jedni drugich. Przyjmujcie allelon. I ta historia też jest dobrym wstępem do tej rady. List do Rzymian, 15:7. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem. Przygarniajcie siebie allelon. Bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Przygarniajcie. Inne tłumaczenia. Przyjmujcie. Akceptujcie. Akceptujcie siebie nawzajem. Jest to słowo proslambano. Tłumaczone, greckie proslambano. Czy takie akceptowanie, czy przygarnianie jedni drugich, to jest trudna sprawa, czy łatwa? Nie zależy, bo wydaje się to łatwa sprawa, dopóki nie trafimy na ludzi, którzy nas naprawdę denerwują. A może tak być, że ktoś nas denerwuje. Cały 14 rozdział listu do Rzymian podaje różne przykłady różnic między braćmi i siostrami w tym czasie. I te różnice dla niektórych były naprawdę denerwujące. Jedni jedli mięso, a drudzy tylko warzywa. Jedni zwracali uwagę na szabat, na święta żydowskie, na zachowywaniu się w zgodzie z literą prawa. Drudzy uważali, że nie. Nie ma potrzeby tego rozróżniać tych dni, nie ma potrzeby skupiać się na takich sprawach. Dla jednych jedzenie mięsa, picie wina, które były sprzedawane w takich pogańskich jatkach, pogańskich takich punktach, nie wiem, restauracjach, to nie było nic złego. A dla drugich to już było poważne przewinienie. I czy dzisiaj nie mamy podobnych problemów? Ja wiem, jak jest w Bydgoszczy, a nie wiem, jak jest w Chełmie. W Chełmie. Czy wszyscy robicie tak samo wszystko? I czy wszyscy tak samo o wszystkim myślicie? No jak tak możecie powiedzieć, no to świetnie i można się tylko skłonić, ale jeśli nie, czasami, to co wtedy? No i też nie musicie odpowiadać głośno ani mówić, kto was denerwuje albo czym, ale zobaczmy, jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji. To już takie łatwe nie jest. Rzymian 15:1. List do Rzymian 15, rozdział, werset 1. A my, którzy jesteśmy mocni w wierze, to już taka myśl, że należymy do tych mocnych, to już powinniśmy się poczuć tacy podbudowani. My, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi. A nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne. Dla jego dobra, dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego. I jak bardzo nie szukał tego. No bardzo, bardzo nie szukał. Będąc w niebie, najważniejsza osoba we wszechświecie, po Bogu Ojcu. I decyduje się, że wszystko to porzucam. Ta chwała, ta natura. Jeśli Boże chcesz, to ja zejdę, stanę się człowiekiem. I jeżeli to ma być wypełnienie Twojej misji, to zrobię. Dalej, jaka to misja była? Decydował się na śmierć. Decydował się na to, że przez swoją śmierć odkupi innych. Decydował się na drogę krzyżową, na wszystkie te cierpienia. Decydował się, że tam na Golgocie jest gotów oddać swoje życie. A mówił, oni mi go nie zabierają pod przymusem. Ja sam oddaję swoje życie. Co do naszego takiego wzajemnego przyjmowania siebie nawzajem, ważna myśl trochę nawiązuje do pierwszego wykładu. Nie osądzajmy się w takich sprawach wzajemnie, których Biblia wyraźnie nie mówi. Nie stwórzmy jakichś takich pozabiblijnych reguł, które trzeba spełniać, żeby osiągnąć akceptację drugich. Ale jest druga strona medalu, jak zawsze pewnie. Jeśli się cieszymy wolnością w jakichś sprawach, a wiemy, że dla innych pewne rzeczy to jest kłopot i to jest coś złego, to nie starajmy się na siłę szokować drugich. Rzymian 14:13. Przestańmy więc wyrokować jedni od drugich. Raczej to osądźcie, zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. Nie dawać sposobności. Myślę, że każdy to tak jest w stanie zgodnie z własnym sumieniem ocenić te sprawy. Bo sumienie też ma tutaj istotną rolę, że ono kieruje naszym postępowaniem, ale sumieniem jeszcze musi kierować Biblia i wtedy jest jak najlepiej. Piąta rada. Bądźcie jednomyślni między sobą. Jednomyślni. Rzymian 15:5. Dużo z tego listu do Rzymian dzisiaj. Rzymian 15:5. Bóg cierpliwości i pociechy niech wam da, abyście byli jednomyślni między sobą. Znowu greckie allelon. Według Chrystusa Jezusa. I znowu te skrajności są. Bo często jest problem taki, że chrześcijanie się nie upewniają co do tego, co wierzą. Jest jakaś nauka, jakiegoś kościoła. Ja tak wierzę, tak wierzyli moi przodkowie, jakiś moi nauczyciele. Może nie ma potrzeby tego sprawdzać. No jest potrzeba, bo podstawą jest Biblia. Ale w innych zborach problem jest trochę inny, bo nieraz przez wiele lat, wiele, wiele lat się toczą spory o sprawy mało ważne. Spory na jakieś drobne doktrynalne różnice, nieraz prowadzące aż do gorących takich debat, w których po prostu aż iskrzy. I dobry komentarz daje w tym temacie brat Russell. Jest reprint 4008. Niektórzy z drogich braci pańskich, chociaż mają szlachetne serce i zacne intencje, ujawniają niewłaściwe myśli, jeśli chodzi o badania beriańskie. To akurat o badaniach mówi. Wydaje im się, że ponieważ w danym przedmiocie jest tylko jedna prawda i że każdy powinien starać się, aby tę prawdę znać, należy dyskutować i spierać się w każdej kwestii, choćby i całą noc, walcząc o daną sprawę tak długo, aż ktoś ustąpi i zobaczy, że nie miał racji. I komentarz brata Russella: jest to zupełnie zła myśl. I w tomie szóstym, strona 326, też brat Russell uzupełnia te myśli. I znowu cytuję: czy apostoł nie daje do zrozumienia, że wszyscy mamy być jednego zrozumienia i że wszyscy będziemy wyuczeni przez Boga tak, iż wszyscy posiądziemy ducha zdrowego zmysłu i znajomości ku wzajemnemu budowaniu się w najświętszej wierze? Tak, to wszystko jest prawdą. Lecz nie jest powiedziane, że wszystko to zostanie osiągnięte na jednym zebraniu. Bo czasem może być taka skłonność, bo już teraz to się stało. Ale to się nie stanie tak szybko. Na czym więc taka jednomyślność zdrowa miałaby polegać? No to jest kawałek dalej, znowu w tym samym tomie. 327, więc jeszcze raz cytuję. Wszyscy muszą pojąć rzeczy podstawowe. Że wszyscy byli grzesznikami. Że Jezus Chrystus, nasz przewodnik, odkupił nas przez swą ofiarę dokonaną na Kalwarii. Że znajdujemy się teraz w szkole Chrystusowej, gdzie uczymy się i przysposabiamy do Królestwa i naszej w Nim służby. I że do tej szkoły mają wstęp tylko ci, którzy wszystko poświęcili dla Pana. Wszyscy muszą te rzeczy rozumieć oraz zawsze i całkowicie się z nimi zgadzać. Wszyscy jednak potrzebujemy wzajemnej cierpliwości i wyrozumiałości dla odmienności innych. Za tym wszystkim musi stać miłość, która pomnaża każdą łaskę ducha w miarę jak dochodzimy do jej pełni. Pewnie gdyby tylko to stosować, to już wiele problemów między nami byłoby zażegnanych. Bo wszyscy powinniśmy wzrastać w prawdzie, ale każdy w swoim tempie. Każdy ma swoje zrozumienie. I dlatego musimy być cierpliwi co do siebie, wzajemnie wyrozumiali, ale to nie powinno być też nadużywane w drugą stronę. Więc zawsze, jeżeli szukamy takiego złotego środka, to jest to bardzo cenne, bo znajdujemy i jeden skrawek prawdy, i drugi. I próbujemy je pogodzić, a wtedy mamy pełniejsze spojrzenie. Bardziej widzimy dalej, widzimy szerzej. Szósta rada. Zachęcajcie i napominajcie jedni drugich. 1 Tesaloniczan 5:11. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. Tak już czynili, jeszcze ich do tego zachęcał, więc ja mogę powtórzyć. Bo zachęcanie się nawzajem jest dosyć proste. Bo co byśmy tu nie robili dobrego, to siebie zachęcamy. Każdym dobrym słowem, każdym uśmiechem, każdą rozmową, śpiewem. Jeżeli ktoś gra, to graniem. Jeżeli ktoś mówi wykład, to mówieniem wykładu. Jeżeli ktoś w domu jakimś dobrym uczynkiem, no to wydaje świadectwo. Zachęca drugich, że jest dobra ścieżka postępowania. Czasami to tak allelon, czyli tak jedni z drugimi, to wystarczy po prostu być. Ta obecność ma duże już znaczenie nieraz. Nawet nie dostrzegamy tego, że ktoś potrzebuje po prostu, żeby z nim trochę pobyć. I pewnie każda taka zaleta, którą gdzieś okażemy, to jest zachęta dla drugich, że można tak postępować, może warto spróbować. A napominanie jest już czymś trudniejszym pewnie. No bo jest zachęcanie i napominanie. Jest też tam w Grece takie rozróżnienie. I o tym napominaniu apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian 15:14. Z Biblii Gdańskiej to odczytam. Pewienem, bracia moi, i ja sam o was, jestem pewny o was, że jesteście i wy sami pełni dobroci, napełnieni wszelką znajomością i możecie jedni drugich napominać. Greckie słowo to napominać jest nouteteo, co jest tłumaczone korygować czyjeś postępowanie, ostrzegać kogoś. I apostoł Paweł mówi, możecie napominać, ale wcześniej daje jakby takie dwie reguły, dwa wymagania dla tych, którzy chcieliby napominać drugich. Pierwsze, mają być pełni dobroci. Tak to czytaliśmy, że wy sami pełni jesteście dobroci. Dlaczego jest potrzebna ta dobroć, żeby napominać? Bo jakikolwiek inny powód, żeby drugich napominać, jest niedobry. Tylko z miłości i z dobroci. Z miłości do dobrych zasad, z miłości do drugich. Inaczej napomnienie nie ma sensu, nie będzie miłe Bogu. Bóg chce, żebyśmy się w miłości napominali. Druga sprawa, trzeba być napełnionym wszelką znajomością. Znajomość czego? No, tej podstawy, Biblii. Podstawy, z której wszystko nasze działanie ma wynikać. A zwłaszcza tego tematu, w którym napominamy drugich. No bo jak możemy napominać kogoś, jeżeli sami nie znamy tego tematu i może to my jesteśmy w błędzie. Także warto zawsze upewnić się, czy to napomnienie jest słuszne i z jakich pobudek my to robimy. A z drugiej strony może nie ma większej miłości braterskiej niż próba w ogóle napominania. Może dziwnie to brzmi, ale taka próba napomnienia kogoś wynikająca z miłości to jest narażenie się na to, że nasze relacje się popsują. Że coś może zostać źle przyjęte, że my możemy coś jakoś źle zadziałać, źle postąpić. I dlatego to jest poważna decyzja i musi być na pewno rozważnie podejmowana. Ciekawie jest opisane o apostole Pawle. Jaki to był nauczyciel, to naprawdę wielki, wielki szacunek powinniśmy mieć do niego. Dzieje apostolskie 20:31. Mówi o sobie: dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. Przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawał napominać. No, na pewno ten, który napisał takie słowa o miłości, jak mamy w 1 Koryntian 13, to wiedział, jak napominać. I na pewno nie robił tego w jakiś brutalny sposób i nie narzucający, ale we dnie i w nocy ze łzami upominał. Upominał allelon. I znowu to słowo greckie. Małe takie słowo, niepozorne słowo. A jednak takie dobre słowo, mocne. Bo to jest słowo, które trochę tak prowokuje nas do działań. I tak, jeśli mogę do czegoś zachęcić, to zachęcam, żebyście sobie w konkordancji odszukali, gdzie to słowo występuje i jakie tam są porady, bo tutaj wszystkich nie omówimy. Jakie tu jeszcze mamy? Brzemiona jedni drugich noście. Ciężary, które mają inni. Możemy w jakiś sposób ich podtrzymywać w tym ich niesieniu i ich własnych krzyży, ale możemy być dla nich wsparciem. Znoście jedni drugich. No, miłość taka jest cierpliwa. Miłość pozwala nam znosić nasze wady, słabości. Pozdrawiajcie jedni drugich. To już dzisiaj dużo pozdrawialiśmy. Wyznawajcie sobie nawzajem grzechy. Też temat oddzielny, tak naprawdę oddzielny wykład o tym wyznawaniu grzechów. Módlcie się jedni za drugich. I jakby przez to słowo przejść przez Nowy Testament, to mamy materiał do rozważań i wprowadzania w życie na całe nasze życie. Ale tak może z braku czasu, z braku albo nie z braku. Po prostu jeszcze jedna zasada jeszcze. 7. pozytywna zasada. Bądźcie członkami jedni drugich. Zobaczmy list do Efezjan, rozdział 4, werset 25. Efezjan 4:25. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. To jest powód, dlaczego to wszystko mamy robić. Dlaczego mamy podejmować te inne starania. Bo nie tylko Biblia nas nazywa Bożą rodziną, braćmi i siostrami, ale nawet organizmem takim jednym. I byłoby czymś dziwnym, gdyby organizm nie chciał pomagać sobie No wiemy, że jak nas coś zaszczypie w oku, czy mamy coś tam, to spróbujemy już to zaraz wyciągnąć. To wszystko są nasze, to wszystko są części jednego ciała, one sobie pomagają. Jeśli coś mi spada, próbuję to łapać. I dlatego w duchowym sensie musimy dbać o całe ciało, o cały ten organizm. Apostoł Paweł jeszcze mówi o tym w liście do Rzymian. 12 rozdział, wersety 3 do 5. Rzymian 12, 3 do 5. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was. Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy. Lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. Jak bowiem w ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Dwie ważne sprawy tu są. Pierwsza, że żaden z nas nie jest w stanie efektywnie działać w pojedynkę. Potrzebujemy się w tym. Potrzebujemy wzajemnej pomocy. Nikt nie może tak, będąc w ciele, powiedzieć, ja innych nie potrzebuję. Ale czasem jest tak, że może nie widzimy tego, jakbyśmy. W jaki sposób ja potrzebuję innych? No może ktoś mówi, nie potrzebuję innych. A to wtedy można jeszcze odwrócić pytanie. Czy ktoś mnie potrzebuje? Czy jest coś, co ja bym mógł zrobić? I może się okaże, że ktoś mnie potrzebuje. A nie zawsze jest tak, że to ja muszę potrzebować drugich, bo przyjdzie moment, że będziesz potrzebował. Może dzisiaj jest moment, że możesz wesprzeć kogoś. Czy ktoś mnie potrzebuje? Czasem dobre pytanie. Druga sprawa, którą apostoł Paweł tak podkreśla, że żaden członek zboru nie może się czuć lepszy od innego. No bo w ciele są różne funkcje. Różne części ciała mają określone funkcje. Nie każdy będzie okiem, nie każdy będzie uchem, nie każdy nogą czy ręką. Czasami to są wymienne funkcje. Nie zawsze one są takie już na stałe wyznaczone. Ale to, co się liczy, to jest cały organizm. Już nieważne, jak jesteśmy w tym organizmie poukładani, tylko jak on funkcjonuje. No, to byłby jakiś naprawdę chory już organizm, gdyby jakaś jedna część ciała zazdrościła drugiej, jej roli. Jakby ręka chciała wykonywać funkcję nogi, czy oko funkcję ucha przejąć. No, harmonia ludzkiego ciała nie pozwala na takie rzeczy. A dlaczego taki przykład mamy w Biblii, że to jest ciało? Pewnie mamy się uczyć właśnie z tej harmonii ludzkiego ciała. To słowo allelon mówi nam o takim życiu przez cały tydzień. O takim wzajemnym zaufaniu też, wzajemnej pomocy. Bo można być samotnym nawet w tłumie. Tam ten artykuł mówił, że wielkie miasto to jest jedyna dostępna świątynia, jedyna dostępna pustynia, tak? Nie świątynia, pustynia. I można być pośród wielu ludzi samotnym, ale jak jest mała grupa osób, które dbają o siebie, które są dla siebie wyrozumiałe, troskliwe, kochające, które szukają, jak mogą sobie pomóc, to jest trudniej czuć się samotnym. I wtedy czujemy się akceptowani, kochani, chcemy innych kochać i akceptować. Te rady pomagają, ale pomagają też te rady takie negatywne, czyli czego nie robić. Może będzie jakiś osobny wykład, może ktoś z braci podchwyci ten temat, więc ja tylko wymienię niektóre rzeczy. Pierwsze, nie obmawiajcie się, allelon. Nie obmawiajcie jedni drugich. Drugie, nie okłamujcie się, allelon. Nawzajem nie kłamcie. Nie zazdrośćcie sobie, allelon. Nie drażnijcie się, allelon. Nie róbcie nic, co by było, zwłaszcza celowo, nie drażnijcie. No, czasem tak wyjdzie, że się podrażnimy. To wtedy mamy inne rady, żeby to łagodzić. Ale nie starajcie się, żeby podrażnić kogoś. Żeby nie kładźmy przed sobą jakiś kłód pod nogi i kamieni nie rzucajmy. Nie krzywdźcie się, allelon, jeden drugiego. No wierzę, że nikt tutaj nie przyszedł, żeby krzywdzić jeden drugiego. Ale rozważanie nad takimi radami pomaga nam na pewno. Bo żyjemy w takim świecie no, samotnym. coraz bardziej zimnym, coraz bardziej takim właśnie egoistycznym trochę. To nie jest tak, że ludzie tak są już tacy źli. Czasem to też ten obecny zły porządek też ma duży wpływ. Jeden z tych artykułów było napisane, że praca, coraz więcej czasu spędzamy w pracy i w dojazdach do pracy. No, ci, którzy dojeżdżają trochę dalej, to myślę, odczuwamy, jak to jest męczące. I tydzień nieraz mija bardzo, bardzo szybko. Nie wiadomo, kiedy coś zrobić. Czyli w takim świecie, w którym żyjemy, ten zbór może być przystanią dla nas. Nie taką przystanią tylko na tą półtorej godziny, czy dwie, czy trzy w sobotę, czy w niedzielę. Tylko taki organizm, taki, ale może inaczej, takie miejsce, gdzie możemy też odpocząć. Bo to jest taki dany od Pana ratunek na XXI wiek. Ta wzajemność, ta społeczność. I możemy być takim organizmem rosnącym, silnym, ale czy tak będzie, to zależy od nas wszystkich. I dlatego powinniśmy się starać o to, żeby społecznie miłować się, allelon, budować jedni drugich. Jeśli czegoś tak mogę życzyć już na zakończenie, no to żeby Bóg napełniał was swoją prawdą, żeby tutaj wśród was ten duch był gorący, chrześcijański, jedni drugich byście miłowali. My tego bardzo potrzebujemy w Bydgoszczy. Jak się to tak mówi, to tak lekko przychodzi, ale mamy właśnie problemy często. Jak nie z jedną, to z drugą zasadą i radą. Więc jak tam w waszych modlitwach i dla bydgoskich tych dwóch zborków niewielkich się znajdzie jakiś tam kawałeczek serca, to pamiętajcie o nas. My też o was chcemy pamiętać. Na całym świecie są bracia i siostry, którzy szukają Boga, szukają Królestwa. Chcą już dzisiaj starać się żyć tym Królestwem i wprowadzać je na swoim podwórku. No i oby nasz Pan pobłogosławił, oby nadeszły czasy obiecane, czasy naprawy. I spotkajmy się tam szczęśliwi, radośni. Tego życzę. Dziękuję.